Останок НОЦ.
Jest 12 minut po godzinie 23 i jak zawsze w ostatnią środę miesiąca wspólnota anonimowych alkoholików na antenie Polskiego Radia Lublin, czyli grupy AA. Pamiętaj, zaprosili na jutrzejsze spotkanie, bo to już przecież za moment czwartek na 17, a teraz tuż po spotkaniu, tak, w swojej grupie.
I przed spotkaniem,
i przed spotkaniem w drugiej grupie. No to proszę bardzo, teraz wymieniajcie się, panowie. Witam, Andrzej i Kamil. Informacjami dla naszych słuchaczy zainteresowanych.
No w piątek o godzinie 18 na terenie szpitala w Abramowicach, na stołówce szpitala, odbywać się będzie meeting grupy Radość Życia, ale codziennie...
Czy to jest meeting otwarty?
Tam są wszystkie meetingi otwarte. Natomiast na terenie całego Lublina codziennie odbywa się mnóstwo meetingów. Dzisiaj meeting grupy Jest Sposób o godzinie 18. W sobotę meeting, dziś jest pierwszy dzień całej reszty Twojego życia, w Abramowicach w oddziale wojewódzkiej przychodni terapii uzależnień alkoholowych. Także wystarczy wejść na stronę Wspólnoty Anonimowych Alkoholików i
znaleźć
sobie dzień, moment. Nie ma możliwości, żeby nie było czasu, który byłby dogodny na to, żeby spotkać się ze wspólnotą anonimowych alkoholików.
Tylko trzeba chcieć. Można też zadzwonić w tej chwili pod numer telefonu, taki dyżurny numer telefonu, czynny dziś do 24.
A ten numer telefonu to 538-896-076.
Ten telefon nie tylko dziś jest do północy do Państwa dyspozycji. Codziennie też można się dzięki niemu skontaktować ze wspólnotą. Tylko w innych godzinach, ale codziennie, dobrze pamiętam.
Codziennie od 18 do 21.
Powtórzmy raz jeszcze ten numer.
538-896-076.
Tyle informacji, a teraz przechodzimy do kolejnej części naszego spotkania, czyli droga. Wasza droga na programie, na drodze 12 kroków, krok 8.
Dobry wieczór Państwu. Jestem alkoholikiem, mam na imię Andrzej. Witam wszystkich wytrwałych, bo to już jest późna godzina. Przyszliśmy tutaj dzisiaj z przyjacielem moim z grupy, żeby się podzielić właśnie w tym temacie 8 kroku.
Swoim świadectwem.
Swoim świadectwem. Krok brzmi... Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się zadośćuczynić. Staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
Gotowi.
Gotowi. Do tej gotowości przygotowywało nas pierwsze 7 kroków. Przede wszystkim to uznanie bezsilności wobec alkoholu i że moje życie stało się niekierowalne. I każdy kolejny krok przygotowywał właśnie do tej gotowości, żeby zrobić ten obrachunek moralny, już nie ten 4. kroku, ale żeby się przyjrzeć tym sytuacjom, w których skrzywdziliśmy ludzi, w jaki sposób ich skrzywdziliśmy i jak ja bym się czuł, gdybym to ja był na ich miejscu. Tak właściwie krok 8, tak jak ja go realizowałem ze swoim sponsorem, polegał na tym, że już w 4. kroku w trakcie obrachunku moralnego miałem wypisane osoby, do których żywiłem urazę, złość, przed których się obawiałem. I te osoby pojawiły się w 8. kroku. Tam stawałem w ich buty, czyli wchodziłem w ich skórę i próbowałem poczuć to, co oni mogli poczuć, jak pod wpływem moich zachowań względem nich.
Często tak się mówi, że spróbuj wejść w moje buty i zobaczyć, jak to wygląda z mojej perspektywy.
No dzisiaj z mojej perspektywy to wygląda tak, że nie chciałbym chodzić w butach...
Cudzych.
W cudzych butach się bardzo źle chodzi. Są ciasne, niewygodne, a przede wszystkim mówią bardzo dużo prawdy o mnie. Nie jest to krok łatwy, ale jest to krok wykonalny. Dlatego te pierwsze 7 kroków, które są po to, żeby mnie przygotować, żeby mnie otworzyć na to, że sam z siebie nie byłbym w stanie tego zrobić, ale ze wspólnotą i z siłą wyższą, którą odkryłem w trakcie realizacji programu, z Bogiem, jakkolwiek go pojmuję, jestem w stanie zrobić wiele. Wiele rzeczy, na które sam bym się nie zdobył. Jedną z tych rzeczy jest właśnie krok ósmy. Stanięcie w prawdzie o tym, jak traktowałem ludzi, jak potraktowałem sam siebie, jak traktowałem swoją rodzinę, jak traktowałem swoich przyjaciół, jak traktowałem swoich pracodawców. I w moim mniemaniu, jeszcze w okresie, kiedy tam sięgałem po alkohol, no to wszyscy mnie krzywdzili. A to nie byli uczciwi w stosunku do mnie, a to obciążali mnie takimi zajęciami, że po prostu niewykonalnymi. No, prawda była zgoła inna. Musiałem sobie poszukać powodu do tego, żeby mieć wytłumaczenie na swoje picie. To tak...
Tak, to tak jak Marian powiedział w poprzedniej godzinie, że to jest tam tysiąc ileś powodów, żeby się napić. Trzeba szukać ileś tam powodów, żeby tego nie zrobić.
A tak właściwie to ja nie potrzebowałem powodu, żeby się napić. Szukałem wytłumaczenia dla siebie. Bo to, tak dzisiaj patrzę na to, że alkohol nie był sam w sobie problemem. On był sam w sobie rozwiązaniem na to nieumiejętność życia. I tak w kroku ósmym, jak zobaczyłem, jak pokrzywdziłem ludzi, jeszcze próbowałem oskarżać innych, że tego skrzywdziłem, bo tamten mi coś zrobił. Ale prawda była taka, że o ile dzisiaj na przykład daję sobie prawo do złości, bo mam prawo, no naturalna natura człowieka,
to,
że ja się zezłoszczę. Ale już sobie nie daję prawa do tego, żeby krzywdzić przez to drugiego człowieka. Mm-hmm. Bo ja wiem, co mu to zrobiło właśnie dzięki ósmemu krokowi. Później jest krok dziewiąty, który pozwala na to zadośćuczynienie. Niektóre rzeczy uda się naprawić, niektórych rzeczy się nigdy nie uda naprawić, ale ja mam być gotowy i tutaj właśnie w tym kroku ósmym jest mowa o tej gotowości. Ja mam się przygotować do tego, że jak spotkam człowieka, któremu jestem winny zadośćuczynienie i przeprosiny...
To nie uciekniesz?
To nie ucieknę. Muszę być gotowy.
Kamil?
Dla mnie jako Kamil alkoholika na pewno podróż do tego kroku zaczęła się właśnie odkąd przeszedłem do wspólnoty. Ponieważ ja wiele razy próbowałem gdzieś przed wspólnotą przepraszać, ale robiłem ciągle to samo. I tak na dobrą sprawę tylko jeszcze gorzej krzywdziłem ludzi w ten sposób i nie wiedziałem, jak to się robi. Tak naprawdę chyba nie było na tej szczerej chęci nawet.
Też powiedziesz, że już tak mechanicznie przepraszałeś?
Tak. To było takie mechaniczne przepraszanie. Takie po prostu, żeby się ode mnie tylko odczepili zwyczajnie. A tak naprawdę jeszcze gorzej krzywdziło ludzi. I dzisiaj też to widzę, że ten krok jest dla mnie trudnym krokiem z jednej strony, ponieważ no nie jest łatwo zobaczyć, wejść w rolę w tego drugiego człowieka i przede wszystkim poczuć to, co on czuł w tym momencie, ponieważ to mnie wtedy zmusza do tego, żebym się zastanowił nad swoim zachowaniem, nad swoim życiem. To nie jest łatwe, ale jest bardzo oczyszczające i moja lista osób może nie była jakoś specjalnie długa, ale lista krzywd, które im wyrządziłem, no to jednak zbierała się przez te lata i mimo, że tych sztucznych przeprosin, ja to nazywam, mimo jakichś, nie wiem, postanowień, popraw i tak dalej, no to jednak no, robiłem jeszcze gorsze rzeczy, więc ten krok tak naprawdę mnie przygotowuje do następnego kroku, czyli do zadośćuczynienia, ale ta lista przede wszystkim ona ma mi pokazać, że przede wszystkim ona mnie też trochę odstraszała, że ja potem się zastanawiałem, czy ja nadal chcę krzywdzić innych ludzi. Owszem, zdarzało się, że krzywdziłem innych ludzi, ale już wtedy się dwa razy zastanowiłem, czy na pewno warto, bo wtedy będę miał ten dalszy bagaż do naprawiania, więc on mi tak uświadomił, tak naprawdę, co warto, a czego nie warto robić w ósmym kroku, czyli w tej liście.
Zatrzymajmy się na moment, przypomnijmy, że nasz telefon, nocny telefon zaufania Radia Lublin również jest do Państwa dyspozycji. 801 50 10 22. Rzecz jasna, rozmowy odbywają się poza anteną. To zapraszam Panów na kilka minut do telefonu. Być może ktoś będzie chciał porozmawiać.
Przystanek Noc.
To jest taki wyjątkowy program, kiedy prowadzący niewiele ma do powiedzenia, oddaje mikrofony gościom i po prostu słucha wraz ze słuchaczami, którzy mam nadzieję na także życie, tak jak wasze życie, bo o nim mówicie tutaj, dajecie własne świadectwa, spojrzą z pewnej odległości, bo tak jak wspominali goście z grupy Pamiętaj po 22, bardzo często świadomość tego, że problem alkoholowy, jak to się tak elegancko mówi, to jest choroba alkoholowa, to jest proces wyjścia z tej choroby, wcale nie jest prosty, nie jest łatwy. Bardzo często ten temat powraca we środowe wieczory, a w ostatnią środę miesiąca zawsze jesteście wy, czyli grupy rodzinne, przepraszam, grupy rodzinne, Alanon są w drugą środę miesiąca, czyli wspólnota AA. I dając swoje świadectwa, opowiadacie o programie 12 kroków, który to program sprawia, że chce się żyć inaczej, tak?
Tak, to prawda. Właśnie ja pamiętam jeszcze, zanim sprzed tego kroku, to ja taki bagaż miałem i ja ciągle gdzieś przed tymi osobami uciekałem, czy to była rodzina, czy to byli, nie wiem, jacyś znajomi, których miałem i tak bardzo mało. To ja ciągle gdzieś miałem z tyłu głowy właśnie, że ja im tyle krzywd wyrządziłem i tak naprawdę bałem się im w oczy spojrzeć. I to
czyli
był właśnie...
unikałeś spotkań z nimi.
Tak, unikałem i nawet no, jeżeli cokolwiek no, rozrabiałem, czy to w rodzinie, w pracy, gdziekolwiek, no taki wstyd się właśnie pojawiał i właśnie zobaczenie w ósmym kroku, przede wszystkim zrobienie listy konkretnej tych osób, pokazało mi, tak naprawdę też otworzyło mi oczy na to, jakim też ja człowiekiem byłem i tak naprawdę nie miałem w ogóle szacunku do ludzi, nie miałem w ogóle szacunku do siebie, można powiedzieć do nikogo, więc to było niełatwe zobaczenie tej prawdy, ale ona była bardzo konieczna, bardzo potrzebna.
Co ci dała ta prawda?
Przede wszystkim mogłem, a to już jest dalszy krok, właśnie uporządkować relacje z tymi ludźmi, ale właśnie to w tym kroku bardzo chciałem się też przygotować do tego, ponieważ...
Bo to nie można tego zrobić na łapuca.
Nie, to ponieważ jeszcze chyba można bardziej nakrzywdzić tych ludzi. Więc ważny jest krok i ważne, żeby się do niego przygotować. I on bardzo też oczyszcza, przynajmniej mnie oczyścił ten krok, że i przede wszystkim no, dobrze mnie przygotował i uważam, że bez tego kroku no, nie byłoby dalszego mojego zdrowienia, nie byłoby dalszego wyjścia, ponieważ ciągle gdzieś miałbym z tyłu głowy te osoby i nie dawałyby mi one właśnie spokoju, a ten spokój właśnie dzięki nawet częściowo zrobienie tej listy dało mi taki trochę nawet spokój, że okej, to jest do naprawienia, to da się zrobić i
wiedział, taką nadzieję.
Tak, dało mi do tego właśnie nadzieję, że przede wszystkim mogę wrócić do takiej normalności, że nie muszę już myśleć, nie muszę już kombinować, nie muszę tych osób unikać. No bo po co, skoro mogę z nimi uporządkować te relacje i już dalej starać się nie krzywdzić tych osób.
Andrzeju.
Ja powiem tak, że bez grupy, bez wsparcia moich przyjaciół byłoby mi to w ogóle wszystko ciężko robić. Ósmy krok był krokiem, w którym chciałem się cofnąć. Cofnąć się, po prostu przestać realizować ten program.
Uciec? Może uciec, nie?
Nawet to nie była ucieczka, po prostu rezygnacja. bo ja nie chciałem rezygnować ze wspólnoty. Natomiast zbyt trudno było zobaczyć tą prawdę, przyznać się przed samym sobą i zadzwoniłem do takiego człowieka. U nas jest to służba sponsora. Jakkolwiek to nie zabrzmi, nie chodzi tu o sponsorowanie finansowe, tylko sponsorowanie czasem i doświadczeniem. Zadzwoniłem do niego i powiedziałem, że ja nie dam rady, że ja się poddaję. I on mi powiedział taką jedną bardzo ważną rzecz. Jak rozpoczynaliśmy program, to się mnie zapytał, czy jestem gotów zrobić wszystko. Ja mu wtedy powiedziałem, że tak. I on mi o tym przypomniał. Powiedział, żebym wrócił do kroku pierwszego, do kroku drugiego i do kroku trzeciego, w którym powierzę to wszystko swojej sile wyższej, Bogu, jakkolwiek go na tamten czas rozumiałem.
A miałeś z tym problem wtedy?
O ile przy czwartym kroku nie miałem problemu, tutaj przy ósmym miałem już poważny problem. I wróciłem do tych pierwszych trzech kroków i już następnego dnia pisałem ten krok ósmy. Pisałem i powiem tak, pisałem, płakałem, bo ja po prostu nie byłem w stanie znieść tego, że ja mogłem być takim człowiekiem. Nie zawsze widziałem winę we wszystkich, nigdy nie widziałem w sobie. A tutaj nagle się okazało, bo nie we wszystkich przypadkach była moja wina. Ale krok ósmy ma mi uzmysłowić to, że nawet jeśli ktoś mnie skrzywdził, to lepiej jest dla mnie nie robić tego samego. To nie jest wet za wet, nigdy nie rozwiązuje problemu. Wręcz przeciwnie, pomnaża je. I tak było w moim przypadku. O ile w wielu przypadkach była sytuacja, w której ktoś mnie skrzywdził, to co ja mu zrobiłem później, było po prostu... Raz, prowadziło mnie do picia, jasno to nazwę, prowadziło mnie do picia, bo nie byłem w stanie wytrzymać, bo nawet jak piłem, to miałem sumienie, które po prostu nie wytrzymywało i musiałem kolejny raz się napić. Pamiętam taką sytuację, kiedy to pisałem właśnie ósmy krok na temat swoich dzieci. W jaki sposób. I stanąłem w butach mojego syna, wtedy 10-letniego chłopca, jak przestawałem pić, ale już wtedy miał 10 lat. I ja cały czas oskarżałem moją żonę o to, że ona ich nastawiła. I stanąłem w butach tego mojego syna i on mówi, to już czego ty myślisz, że ja jestem taki głupi, że ja nie widzę, co się dzieje z tobą? Nawet teraz czuję wzruszenie i czuję żal do siebie, nie? Chociaż na co dzień nie odczuwam tego żalu, ale jak sobie przypominam tę sytuację, bo krok następny pozwolił mi na to, żeby pójść i porozmawiać ze swoimi dziećmi, żeby pójść i porozmawiać ze swoją żoną, żeby pójść porozmawiać z tymi wszystkimi ludźmi, których skrzywdziłem. Ja wiedziałem za co. Krok ósmy przede wszystkim to jest krok rozliczenia mnie, a nie kogo innego. Bo jak szedłem do... Jak pisałem te listy, to pisałem o tym, co czuje ta osoba. I starałem się najbliżej zbliżyć się prawdy, ale ja nie jestem tym drugim człowiekiem. Ja nie wiem, co ten człowiek przeżywa. Ja mogę powiedzieć, że jak usłyszałem w trakcie 9 kroku od kobiety, że ją tak skrzywdziłem, że ona przestała wierzyć w mężczyzn, ja sobie nie zdawałem sprawy z tego, że tak wyglądają te krzywdy, że przestali ludzie wierzyć w drugiego człowieka, bo po prostu zachowywałem się niegodnie człowieka. No i to wszystko wyszło w tym 8 kroku. I później trzeba było stanąć w prawdzie przed tymi ludźmi i im to powiedzieć, że to ja cię okradłem, albo ja ciebie wtedy zrobiłem ci, nie będę tutaj przytaczał, coś złego. I to byłem ja. Bo były sytuacje, w których ta osoba nie wiedziała, kto to. A to byłem ja. Ja wiedziałem. Ja wiedziałam i ta osoba żyła w przeświadczeniu, że ktoś ją skrzywdził i z lękiem przed drugim człowiekiem. Ja sobie w ogóle nie zdawałem sprawy, to ten krok ósmy pokazał mi prawdę o tym wszystkim, a krok dziewiąty jeszcze uzupełnił to wszystko, nie? Bo ja próbowałem jak najszczerzej to oddać, jak ja bym poczuł, nie? No ale tak jak powiedziałem, całe szczęście ja nie muszę chodzić w butach drugiego człowieka. Wystarczy, że w swoich się upociłem, umordowałem, bo moje buty też były ciasne. Wiele krzywd wyrządziłem samemu sobie. Wiele krzywd wyrządziłem bliskim. Ja jestem wdzięczny, że ja się stałem alkoholikiem. Może to dziwnie zabrzmi, ale jestem wdzięczny, że stałem się alkoholikiem, bo dostałem ten program, który...
Dostałeś szansę, żeby naprawić.
Zmienić swoje życie. Zmienić swoje życie i naprawić to, co jeszcze jest do naprawienia, bo uczciwie powiem, nie wszystko się udało naprawić. Nie? Ale gotowość we mnie pozostała i to, co... Bo spotkałem się praktycznie ze wszystkimi ludźmi. Natomiast nie wszyscy przyjęli moje prośby o to, żeby mi wybaczyli i chęć zadośćuczyniania. I to też musiałem uszanować, bo ja mam do niektórych też sugestie miałem, żeby nie iść, bo mogłoby to wyrządzić jeszcze większą krzywdę.
No tak, tu o tym też często przy tym kroku opowiadacie państwo, że nie zawsze można to uczynić, żeby nikogo nie skrzywdzić po raz drugi.
Tak. Pisząc ósmy krok, pamiętam, miałem taką sytuację, gdzie nie widziałem się, nie wiem, ze 20 lat z jedną kobietą i taka sytuacja się zadziała, że ja akurat wtedy pisałem ósmy krok i jej tam nie ująłem w tym ósmym kroku, a spotkałem człowieka pijanego i to była też taka dziwna sytuacja. Cały czas miałem nieodpartą taką informację w sobie, że ja mam pojechać pod ten sklep i kupić sobie loda, chociaż ja loda dopiero zjadłem. I pojechałem pod ten sklep i tam spotkałem człowieka w bardzo złym stanie. I dałem mu ulotkę, bo on chciał 2 złote, nie? Dałem mu ulotkę za 10 groszy, rzut oka na A, i powiedziałem, że jeśli ją przeczyta i będzie chciał jeszcze ze mną rozmawiać, to ja zaraz wyjdę ze sklepu i z nim porozmawiam. I on powiedział, jak wyszedłem, powiedział, że on by chciał pomocy, nie? I ja mu powiedziałem, ale jakiej pomocy? 2 złote ci nie dam. Mówi, on by chciał przestać pić. I zawiozłem go wtedy do szpitala na Kraśnickiej, spotkałem tą kobietę. Ale ja już wtedy byłem gotowy. Gotowy do tego, żeby ją przeprosić.
Niezwykła historia.
No, do tej pory jej już nie spotkałem. Ale wtedy ten człowiek mi był postawiony tylko po to, żebym się z nią spotkał, żebym mógł zrobić ten ósmy krok, ten dziewiąty krok tak właściwie i przypomnieć sobie, że ją bardzo skrzywdziłem.
Bo te wszystkie kroki, wracając jeszcze raz do programu 12 kroków, jak często podkreślacie, są w ogromnej logice poukładane. Właściwie jeden wynika z drugiego. Tak jak w życiu, każda sytuacja ma swój ciąg dalszy i następstwa.
Myślę, że w moim przypadku to bym zaczął od, nie wiem, od razu, od zadośćuczynienia, to jak wcześniej wspomniałem, no to to by się pewnie jeszcze gorzej skończyło niż było. Ale wracając do tego ósmego kroku, to ja w tym kroku byłem nawet, można powiedzieć, trochę zmuszony nazywać rzeczy po imieniu. Że na przykład jeżeli okradałem, nie wiem, własnego ojca okradałem, no to ja nie mogę powiedzieć, że o, pożyczałem, czy to była kradzież. To trzeba było nazwać po imieniu. Jeżeli okłamałem, no to okłamałem, a nie, że oszukałem albo zmieniłem, nie wiem, albo półprawdę powiedziałem, to też na ten krok właśnie też mnie do tego zmuszał, że właśnie już przy zadośćuczynieniu ja byłem zmuszony nazwać rzeczy po imieniu, czyli kradłem i tak dalej i kłamałem przede wszystkim, bo gdybym powiedział tylko, że oszukałem, a że nie wiem, żebym próbował się po prostu usprawiedliwić, to by mnie to w ogóle nie uwolniło. I w ogóle jak nawiążesz troszkę tylko do dziewiątego kroku, że do ludzi, do których szedłem, to inni tak o wszystkim wiedzieli. Oni wiedzieli, bo nie dało się ukryć kradzieży. Nie dało się ukryć kłamstwa, skoro ukłamałem 100 razy, no to ten 101, no to musiał wyjść to kłamstwo, tylko że ja żyłem w tej nieświadomości, w takiej bańce. I ten krok trochę to odczarował to wszystko, bo ludzie, kurczę, wiedzieli. Tylko ja żyłem w takim przekonaniu, kurczę, jak to nie wiedzą. No, okazuje się, że tak naprawdę wszyscy widzieli lepiej ode mnie.
Samo życie.
Ja tak wrócę do tego, do tych kroków, że one są tak chronologicznie poukładane, bo tak naprawdę to trzeba dojść do tego momentu, w którym uwierzyłem, tak właśnie musiałem dojść do tego momentu, w którym uwierzyłem, że sam sobie nie poradzę.
Bo miałem zawsze uważałeś, że sobie ze wszystkim poradzisz.
Ja byłem tak wychowany, że ja nie ma co liczyć na kogoś, masz liczyć na siebie. I w takim przekonaniu wyrosłem na takiego egoistę. Dzisiaj to widzę, że właśnie ja bardzo lubię, jak ktoś mnie prosi o pomoc. I musiałem uwierzyć w to, że wy też lubicie. I jak podszedłem do tego w ten sposób nieegoistyczny, że jak mi jest potrzebna pomoc, to ty się też dobrze poczujesz, jak ja cię o tą pomoc poproszę, tak jak ja się dobrze czuję, to nagle zachodzi jakaś taka więź międzyludzka i w tej wspólnocie naszej ta właśnie pomoc nas jednoczy. To jest, ja to zawsze powtarzam, że to jest program miłości. Program, gdzie jeden daje to, co ma, i drugi daje to, co ma. I wspólnie możemy stworzyć coś niesamowitego. I właśnie ten pierwszy krok, bezsilność, tam nie jest napisane, że uznałem bezsilność i moje życie stało się niekierowalne. Nie, nie. Tam jest napisane, uznaliśmy, czyli razem. Bo samemu to już wszystkiego próbowałem i nigdy nic nie wyszło. I nagle zmiana optyki, zmiana koncepcji, spróbuję to z nimi.
Że nie jesteś sam.
Nie jestem sam. I spróbowałem ze wspólnotą, dzięki Bogu, jestem dalej we wspólnocie, bardzo się w niej zadomowiłem. Tam mam swoich braci, tam mam swoich przyjaciół, tam mam nowicjuszy, których dzisiaj jeszcze nie znam, a za chwilę stają się moimi przyjaciółmi. Historia założycieli naszej wspólnoty jest niesamowita.
Może warto w dwóch słowach ją przypomnieć tych, którzy być może zupełnie przypadkiem włączyli radio.
No właśnie, był doktor Bob i Bill. Bill był maklerem giełdowym.
Obaj mieli problem z alkoholem.
Bill już nie pił parę miesięcy i pojechał do Akron, tam miał parę spraw do pozałatwiania. I poczuł, że potrzebuje kontaktu z drugim alkoholikiem. Poprzez jedną z sióstr zakonnych dowiedział się, że jest taki właśnie doktor Bob, który jest chronicznym alkoholikiem, beznadziejnym przypadkiem. Skontaktowali się, miał przyjść na 15 minut, bo jeszcze doktor Bob był pod wpływem alkoholu, miał przyjść na 15 minut, ale to nie było istotne. Istotą było to, jak Bill wszedł i doktor Bob, bo on leczony był na różnych oddziałach, doktor Bob mówi, słuchaj, ale mi już wielu ludzi chciał pomóc i nikt mi nie pomógł, ty też mi nie pomożesz. A Bill do niego mówi, słuchaj, ja tu przyszedłem po pomoc dla siebie. Nie? I taka zmiana koncepcji. I nagle Bob chce pomóc Billowi, który jest trzeźwy. I od tej chwili zaczyna się przyjaźń do końca życia Billa i Boba. I tak powstaje wspólnota anonimowych alkoholików, bo zobaczyli, że jak się dzielą tym, co mają, jak zaczynają sobie pomagać, to w ogóle nie myślą, ta obsesja napicia się odchodzi od nich. I dzisiaj tak działa ta wspólnota na całym świecie, w 176 chyba sześciu krajach, nawet w krajach muzułmańskich, w których ponoć nie ma alkoholizmu. Także to się rozwija. Dzisiaj właśnie jeden alkoholik przekazuje drugiemu program i to koło się zamyka i wiecie, i znowu wychodzi na to, że ja przekazując program drugiemu cierpiącemu alkoholikowi, to ja idę do niego po pomoc, a nie on do mnie, bo to tak właściwie to on mi większą przysługę robi, podtrzymuje moją trzeźwość, a ja mu tylko przekazuję to, co dostałem od swojego sponsora. I cały program jest
sponsora,
ułożony.
Sponsora, czyli takiego przewodnika, tak?
Sponsor to jest osoba, która przeszła,
daje
ten,
czas.
Przeszła ten program przede wszystkim ze swoim sponsorem, która daje swój czas, swoje doświadczenie i przekazuje ten program tak, jak dostała. Bez zmieniania ze swojego punktu widzenia, bo ten program jest jeden. Nie zmieniamy go. Jest taki, jaki jest. Zastosowanie jego powoduje to, co Bill i Bob powtarzali. Zachowajmy ten program w prostocie. On na pewno pomoże. Na początku w Stanach Zjednoczonych to było w granicach 80% uzdrowień z alkoholizmu. Dzisiaj jest mniej, bo jednak ten program jest trudny i nie wszyscy są gotowi go podjąć się pracy. Tej pracy podejmujemy się dopiero wtedy, jak już upadniemy i się niżej nie da. Już czasami
zazwyczaj
wydaje nam się...
Zazwyczaj do wspólnoty przychodzą osoby, które są już po terapii albo tak z tego...
Bardzo często
opowiadacie Państwo
bardzo,
w tym studium.
Bardzo często terapeuci kierują do nas, za co jesteśmy im wdzięczni. To są naprawdę przyjaciele naszej wspólnoty. Ale tak samo jak i służby mundurowe, czy Straż Miejska, czy policja też kierują do nas, czy sądy też kierują, czy kuratorzy sądowi. To też współpracujemy w sensie takim, że...
Kierują w sensie podpowiadają.
Podpowiadają.
Że jesteście, gdzie was znaleźć.
Tak. Chodzimy na meetingi informacyjne, poinformować o tym, że jest wspólnota, żeby wiedzieli, jak o niej mówić. Staramy się dotrzeć do jak najszerszej rzeszy tych profesjonalistów, bo to są profesjonaliści, którzy mogą pokierować takiego człowieka, który jeszcze nie wie o tym, że jest wspólnota. Bo ja żyłem w takim przekonaniu, że jak ja już wiem o wspólnocie, to wszyscy wiedzą. A prawda jest taka, że... Tak dzisiaj z mojej perspektywy, że spotykam mnóstwo ludzi, którzy nigdy nie słyszeli o wspólnocie anonimowych alkoholików i widzą w niej nadzieję. Bo widzą dowody, mnie widzą, Kamila widzą, widzą jeszcze mnóstwo innych naszych przyjaciół, którzy...
No dziś codziennie... Marian obchodził 29.
Jak pamiętam swój pierwszy meeting, to jedna rzecz mnie zatrzymała we wspólnocie. To, że tam mi dali wybór. Że ja mogę iść pić. Że to jest mój wybór. Mogę iść pić, ale jeśli chcę coś zmienić w swoim życiu, to żebym został z nimi. I zostałem. Dlatego, że dostałem wybór. Ja dzisiaj wiem, że się bardzo uczepiłem tego, że ja mam wybór.
I ty możesz zadecydować
i mogę
o tym,
zadecydować.
Co się będzie działo z tobą i twoim życiem.
Tak, i tak... Do wszystkich radiosłuchaczy powiem. Każdy może podjąć taką decyzję. Najważniejsze to jest to, żeby ją podjąć. Nic innego tak nie jest ważne, jak podjęcie decyzji, że chcę coś zmienić w swoim życiu. Że już nie będę się oszukiwał tym, że mi alkohol smakuje. Mi alkohol nigdy nie smakował, powiem uczciwie. Natomiast efekt, jaki mi dawał, był niesamowicie smaczny. Czułem się wolny, czułem się wyluzowany, nie miałem problemów, bo problemy miałem gdzieś lekko z tyłu. A prawda była taka, że zapijałem to wszystko, żeby nie czuć, nie widzieć. Tragedia dla mnie dzisiaj. Natomiast wspólnota anonimowych alkoholików dała mi wybór. Skorzystałem z tego wyboru, nie piję prawie 14 lat. Trzeźwieje od ponad 10, bo samo nie picie to nie jest trzeźwienie, to jest
jak
raptem abstynencja.
Dziś Marian podkreślił, że to nie jest trzeźwość, 29 lat trzeźwości, tylko drogi, trzeźwienia z każdym dniem coraz bardziej.
Ja powiem tak, że przez pierwsze 4 lata oprócz tego, że nie piłem, to nic innego nie robiłem. To znaczy robiłem rzeczy, których do dzisiaj się wstydzę, bo bo nawet pod wpływem alkoholu tych rzeczy się bałem zrobić, a tutaj zrobiłem te wszystkie rzeczy nie pijąc i nie miałem na to wytłumaczenia. To mi pokazało, że ja dalej jestem chory i że ja muszę coś z tym zrobić, bo moja choroba nie skończyła się z odłożeniem kieliszka. Ona się wręcz zaczęła. Wręcz się zaczęła, bo nie miałem żadnej, że tak powiem, kuli, na której mógłbym się oprzeć. Musiałem stanąć na własnych nogach. Na tych nogach stanąłem dzięki wspólnocie anonimowych alkoholików, do której serdecznie zapraszam.
Kamil.
Tak.
Przypomnij numer telefonu, który czynny jest codziennie od godziny.
Numer telefonu to 538-896-076.
W jakich godzinach można się tam dodzwonić?
Czynny codziennie od 18 do 21.
I w sobotę, i w niedzielę, i w poniedziałek, codziennie. I we wtorek. A dziś jeszcze przez 7 minut, bo jak w każdą ostatnią środę miesiąca ten telefon jest czynny do północy i tam dyżuruje ktoś, kto z uwagą wysłucha, kto podpowie, gdzie można się zgłosić na meeting otwarty, kto być może poradzi, kto przede wszystkim będzie miał czas. A dla ciebie decyzja o dołączeniu do wspólnoty? Gdybyś chciał w jednym zdaniu powiedzieć, jak była ważna?
W jednym zdaniu może.
No nie, no może w czterech.
Może w czterech. Na pewno była to najlepsza decyzja, jaką podjąłem, ale tak naprawdę nie chciałem trafić do wspólnoty anonimowych alkoholików, ponieważ w głowie miałem trochę inny obraz. Ale okazało się, że ja tu pasuję. W końcu to odnalazłem swoje miejsce, w którego gdzieś zawsze szukałem i tam byli ludzie podobni do mnie, w takim sensie, że w tej samej chorobie. Na pewno mogłem znaleźć rozwiązanie. Na pewno mogłem znaleźć wsparcie, którego tak od dawna potrzebowałem. Na tamten czas, teraz też zresztą potrzebuję. To nie jest tak, że furtka się zamknęła, nie koniec, tylko cały czas uczęszczam do wspólnoty,
jak
staram się pomagać. I z biegiem czasu, czy nawet z biegiem miesięcy, czy lat, nie mam ich co prawda za dużo, ale mimo wszystko jakieś tam lata są. Wiem, że i czuję to, że nadal jest tu moje miejsce. Ja nadal bardzo chętnie wracam do wspólnoty i dla mnie to jest takie optymistyczne, że co by się nie działo, ja zawsze mogę zadzwonić z problemem. Co by się nie działo, zawsze mogę do tej wspólnoty wrócić. I wspólnota mnie zawsze przyjmie. Tam nikt mnie nie odrzuci.
To jest takie poczucie bezpieczeństwa. Taki matecznik trochę, nie?
Tak.
Dla was.
A szczególnie dla mnie jako Kamila Kuchlika. Ja tam naprawdę się odnajduję i naprawdę uwielbiam spędzać czas z ludźmi. Wyjść do ludzi i to też mnie uzdrawia. Nie siedzę we własnej głowie, nie myślę, nie kombinuję, nie myślę o głupotach. To po prostu czuję, że daje mi to taką energię i siłę do życia. Także tak jest moje doświadczenie.
Dziś opowiadaliście o 8 kroku, za miesiąc będzie 9, zgodnie z tradycją naszych wędrówek w eterze. Ale jest też taki krok 12, który jest zwieńczeniem tego programu. I to jest chyba to, o czym mówiłeś, Andrzeju, że w momencie, kiedy starasz się pomóc komuś jeszcze, tak? To idzie dalej, czyli takie podaj dalej.
To jest podaj dalej, dokładnie.
No co dobre, podaj dalej.
Dziel się tym, co odkrywasz i dołącz do nas na drodze szczęśliwego przeznaczenia. Niech cię Bóg prowadzi, zatem do zobaczenia.
Dziękuję. Andrzej, Kamil?
Dziękujemy, spokojnej nocy.
Spokojnej nocy życzymy także Bogusław Wichrowski i Ewa Tatos.